Radio 103.1 FM. Gościem w naszej redakcji jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Pana wizyta w Chicago związana jest z przystankiem Historia. To jest inicjatywa, która narodziła się już jakiś czas temu. I powiem panu, kiedy pierwszy raz zetknąłem się właśnie z tym pomysłem, zastanawiałem się, czy jest możliwe, czy jest realne, aby tego typu przystanek Historia miał miejsce także w Chicago. Okazuje się, że jest to możliwe. Jak do tego doszło, że właśnie tutaj przystanek Historia mamy w Chicago?
Myślę, że na początku trzeba powiedzieć, czym w ogóle jest przystanek Historia, bo w Polsce przystanek Historia, który został powołany już w wielu miejscach, to jest miejsce, gdzie spotykamy się, rozmawiamy o historii Polski, pokazujemy filmy związane z tą historią, mówimy o różnych książkach, dyskutujemy na ten temat. Poza zagranicami on ma trochę inny charakter, a szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych. Bo takich przystanków już funkcjonuje kilka. Szczególnie otwieramy je w tych miejscach, gdzie żyją nasi rodacy. No to Chicago chyba nie muszę tego tłumaczyć. Kilka tygodni temu otwarliśmy taki przystanek w Godnie na Białorusi. Też ogromne skupisko naszych rodaków tam nad Niemnem. Teraz jest Chicago. Za kilka tygodni najprawdopodobniej będzie Londyn. A już wcześniej zaczęliśmy w Nowym Jorku. Czym jest właśnie tutaj przystanek Historia? To jest oczywiście oficjalne otwarcie, odbędzie się w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej, ale tak naprawdę już od kilku dni nasi pracownicy są w wielu polskich szkołach w Chicago. Zresztą wczoraj spotkaliśmy się z władzami Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Od wielu lat Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z tym stowarzyszeniem. Zapraszamy nauczycieli tutaj stąd na nasze warsztaty w Polsce. Ale teraz tak, przyjechaliśmy do Chicago, przywieźliśmy masę naszych materiałów edukacyjnych, gry, książki, publikacje właśnie. I nasi pracownicy spotykają się z młodzieżą w tych szkołach, mówią o tych rzeczach. No, odbywają się normalne lekcje i tak będzie jeszcze przez parę dni. Zamierzamy, żeby te spotkania były cykliczne, już nie tak oficjalne może, bo tutaj przyjechały może władze Instytutu Pamięci Narodowej, ale nasi pracownicy, żeby byli tu w tych szkołach, prawda, co kwartał. Tym razem głównymi takimi tematami, bo przyjechaliśmy tutaj też pokazać w tych szkołach, myślę, to co młodzież, co uczniowie na pewno już widzieli, ale film Niezwyciężeni, który stał się, można powiedzieć, bestsellerem i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W atrakcyjny, nowoczesny sposób, taki bardzo skrótowy, pokazaliśmy historię Polski z lat 1989. Zamysł był taki specjalnie, że tam nie podajemy żadnego nazwiska, nie podajemy żadnej nazwy organizacji. Wszyscy możemy rozpoznać tam wiele naszych bohaterów z tych jakże dramatycznych czasów, ale które zakończyły się naszym zwycięstwem, bo odzyskaliśmy wolność, odzyskujemy niepodległość w 1989 roku. I tutaj właśnie w Chicago skupiamy się na kilku elementach. Przede wszystkim pokazujemy Irenę Sendlerową i cały omawiamy problem Polaków ratujących Żydów. Pokazujemy niezwykłego naszego rodaka, rotmistrza Witolda Pileckiego, ochotnika do Auschwitz, człowieka zamordowanego później przez komunistów i pokazujemy polskich lotników. Tutaj w Chicago nie tylko wiemy, że tutaj jeszcze po wojnie niestety wielu z nich w wyniku decyzji jałtańskich nie mogło powrócić do Polski i tutaj szukało swojego drugiego domu. Ale to tu trzeba powiedzieć i to już kilka lat temu Instytut Pamięci Narodowej przygotował taką grę poświęconą eskadrze kościuszkowskiej. Bo niewielu niestety do dzisiaj wie w Polsce, prawda, ale o tym wkładzie Stanów Zjednoczonych w pomoc w 1920 roku. Ta niewielka, ale jakże symboliczna eskadra kościuszkowska, Flattenhauera i Coopera. Cooper przecież słynny reżyser King Konga. Oni wspólnie z nami walczyli przeciwko bolszewikom, a przecież to logo dywizjonu 303, które do dzisiaj, prawda, jest malowane na polskich samolotach, to już są F-16, prawda, no to autorem tego loga jest jeden z pilotów amerykańskich, bodajże pochodzący z Teksasu.
Panie prezesie, ta funkcja edukacyjna IPN-u jest bardzo ważna, ale to nie jest jedyna rzecz, którą IPN się zajmuje. Kiedy obserwuje się właściwie działalność instytucji, której pan przewodzi, no to mam wrażenie, że to jest taki wielki ogrom pracy i zadań, a z drugiej strony, jakie są możliwości egzekwowania niektórych pomysłów ze strony IPN-u? To znaczy, ja domniemywam, że bardzo często się zdarza, że osoby, które pracują w IPN-ie, docierają do no, niezwykłych rzeczy, prawda, bo mają takie możliwości. I co dzieje się dalej? Bo jest ogromna liczba publikacji i to są świetne publikacje, ogromna liczba tych publikacji IPN-owskich, ale czy myśli pan, że to znajduje w jakiś sposób oddźwięk w społeczeństwie?
Myślę, że tak, może nie od razu. Ja podam przykład, bo rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej jest największą tego typu instytucją działającą na całym posowieckim obszarze. Znaczy to oczywiście na początku były nieco ograniczone te funkcje Instytutu Pamięci Narodowej, ale to było przede wszystkim przejęcie archiwów po komunistycznej bezpiece, blisko 100 kilometrów tych archiwaliów i to budziło już wtedy potężne emocje, ale obok tego była rzeczywiście działalność naukowa, działalność edukacyjna, był pion prokuratorski. Później powstał pion lustracyjny i od połowy 2016 roku po zmianie ustawy doszła również bardzo ważna rzecz, która myślę, że jest dzisiaj też taką twarzą IPN-u, to jest poszukiwanie naszych bohaterów, którzy zostali zamordowani w czasach komunistycznych. To jest wszystko to, co symbolizuje Łączka. Zresztą będą tutaj duże uroczystości w niedzielę w Kościele Świętego Trójcy. Właśnie myśmy przyjeździli ziemię z Łączki. Ta cała aktywność, którą prowadzi pan profesor Szwagrzyk, ale to jest rzeczywiście to, co IPN wypracował, to jest działalność taka edukacyjna, bo oczywiście popularyzowanie tych kwestii naukowych. A czy to się przekłada? Ja myślę, że tak, bo w ostatnich latach mamy do czynienia z takim renesansem zainteresowania historii, a szczególnie myślę, że tutaj też w Chicago mamy potężne zainteresowanie bohaterami antykomunistycznego podziemia powojennego. To jest to pokolenie, które symbolizuje Danuta Siedzikówna, Inka, Rotmistrz Witold Pilecki i dziesiątki innych postaci, które dzisiaj są, prawda, noszone przez młodzież często na swych koszulkach, zyskały niesłychaną popularność, ale to, żeby zyskały tą popularność musiało przez wiele lat wielu historyków pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej publikować swoje naukowe książki, docierać do wielu dokumentów, do ich życiorysów. Ta wiedza była rzeczywiście znana w wąskim kręgu historyków, ale ona była. Ona została spopularyzowana i przyjęta. Myślę, a tutaj spotykamy się w momencie szczególnym, bo na początku roku 2018 roku stulecia odzyskania niepodległości. I tu w Chicago, myślę, to się powoli zmienia, bo tu jest też taki temat, który nie funkcjonuje do końca w Polsce, a Instytut Pamięci Narodowej chce go szerzej pokazać, bo przed nami takie szczególne lata. To jest, będzie trwało od 18 do 2021 czy 2, czyli traktat rejski, bądź przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczpospolitej, że ta tematyka historyczna będzie żywa, będzie często na pierwszych stronach. To jest udział tutaj społeczności i wysiłek Polaków ze Stanów Zjednoczonych w odzyskanie niepodległości. W Polsce funkcjonuje, jest pamięć o armii generała Hallera, ale pamiętamy, że generał Haller stanął na czele tej armii w końcu 18 roku, a początki tej armii to jest dużo, dużo wcześniej i zaczątkiem tej armii to była wielka i nieuświadomiona w Polsce ofiara tej społeczności sprzed 100 lat. Młodych chłopaków, to jest Milwaukee, prawda, z Detroit, oczywiście z Chicago, z Jackowa, którzy na wezwanie, że trzeba iść i walczyć o niepodległą Polskę, w ilości 40 tysięcy ochotników stawili się stąd. 20 tysięcy z nich poszło, niektórzy mówią, że nawet 25 tysięcy na front, żeby ginąć za Polskę. Tyle samo osób przeszło przez legiony. Ta legenda legionów funkcjonuje, ale ten wysiłek tych młodych chłopaków, przecież ich rodzice, gdy przyjechali tutaj pod koniec XIX wieku, marzyli o nowym, lepszym życiu, ciężko pracowali. Myślę, że nie wiem, czy wszyscy pamiętali o Polsce. Oczywiście pamiętali, ale czy coś mogli dla niej zrobić. Mieli swoich dzieci, swoje dzieci. Te dzieci uczyły się w szkołach niedzielnych, prawda, sobotnich, ale te dzieci poszły również do harcerstwa, do polskiego sokolstwa. I to polskie sokolstwo wychowało to pokolenie właśnie. Oni zostali wychowani, że gdy przyszedł ten czas próby, to oni się stawili, prawda, tu z miejscowych stalowni, prawda, z rzeźni, często prości ludzie poszli walczyć o to, żeby Polska odzyskała niepodległość i odzyskała. I zostali potem fatalnie potraktowani, to trzeba jasno powiedzieć, również przez odrodzoną Rzeczpospolitą i przez tutaj Stany Zjednoczone. Chcemy twarze tamtego pokolenia, tych młodych chłopaków też pokazać w najbliższych latach.
Panie prezesie, mówi pan o historii. Wspaniale, że tego typu możemy się doczekać pewnie materiałów, które będą publikowane. No ale jest też czas teraz, prawda, współczesny. Pan wie, jak gorące są emocje polityczne wśród polskiej emigracji. Zawsze tak było, jest i pewnie tak będzie, prawda? Chicago jest bardzo radykalne, jeśli chodzi o to, jak tutaj się ścierają poglądy polityczne. A IPN jest też taką instytucją, która ma w swoich zadaniach ten pion śledczy, tak to możemy nazwać, prawda? Ja mam taką książkę, którą otrzymałem od pana profesora Wróbla z łódzkiego IPN-u, Polonia Chicagowska w dobie Solidarności 80-89. I mam wrażenie, że nam, Polakom tutaj w Chicago, w Stanach, brakuje właśnie publikacji, które odnosiłyby się do tego, w jaki sposób to, co robił PRL, przenikało te nasze środowiska polonijne, bo książki, które się ukazują i są takie, nazwijmy to, popularno-naukowe, to jest jedna sprawa, a co innego są IPN-owskie publikacje, które opierają się na dokumentach.
No rzeczywiście, to ta publikacja bardzo cenna, to jest publikacja historyczna. Ona trafia do wąskiego kręgu odbiorców, do naukowców, do historyków, ale w Chicago mamy dziennikarzy, mamy polskie media, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą wiedzę popularyzować. Więcej, państwo mają tutaj łatwiejszy dostęp do tych świadków historii, którzy właśnie tworzyli tą historię. Pan wspomniał tutaj o latach 80. Rzeczywiście tutaj ukazała się w podziemiu w czasach PRL-u, jeszcze w latach 80. taka książka Legion USA. Struktura Solidarności w Polsce była taka, że oparta była o struktury regionalne, znaczy ta struktura w województwie to był region tam Śląsko-Dąbrowski, region Gdański, region Pomorze Zachodnie, region USA. Skąd region USA? Bo gdy po stanie wojennym wiele osób zostało zmuszonych właśnie, oni wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Część zamieszkała również w Chicago tutaj. A my i państwo mają tych świadków historii, tych ludzi. Z nimi trzeba rozmawiać, trzeba zapraszać, nie wiem, przeprowadzać wywiady. Zresztą my w Instytucie Pamięci to robimy. My na przykład w Polsce mamy całą taką sekcję notacji, prawda. Nasi pracownicy odwiedzają świadków historii i się nagrywają. Mamy ponad 2000 takich nagrań. Ale chcę jedną rzecz powiedzieć. Archiwa Instytutu Pamięci Narodowej są otwarte od stycznia ubiegłego roku w internecie, gdy każdy wrzuci takie hasło inwentarz archiwalny. Inwentarz archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tam jest 1 800 000 tytułów teczek. imię, nazwisko, na przykład tajny współpracownik, bądź jakaś sprawa rozpracowywania. Każdy może przeprowadzić taką wstępną kwerendę. Dziennikarze, historycy mają swobodny dostęp do tych materiałów. W Instytucie Pamięci Narodowej, w Biurze Badań Historycznych, tej części Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmuje się badaniami naukowymi. To tak naprawdę instytutem naukowym pracuje około 150 historyków. My nie jesteśmy w stanie, prawda? Oczywiście jest potężny projekt emigracyjny. Instytut Pamięci Narodowej od samego początku bardzo dużą rolę, prawda, przykłada do badania wychodźstwa niepodległościowego, emigracji. Tylko no, w tej sferze tutaj nasze możliwości są ograniczone. Zresztą tutaj razem ze mną przybył do Chicago pan doktor habilitowany Piotr Kadela, dyrektor Piastockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. No, przywiózł ze sobą dwa monumentalne tomy poświęcone historii Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Właśnie będą w ciągu tego tygodnia spotkania również autorskie z nim. Jest tutaj praca pana Wróbla z oddziału, doktora Wróbla z oddziału łódzkiego, ale też jestem prosto po spotkaniu w Dzienniku Związkowym. To Instytut Pamięci Narodowej wydał wspomnienia, no, legendy, można powiedzieć, tego redaktora naczelnego, prawda, od Bachurca do Chicago, Jana Krawca. My zapraszamy wszystkich historyków również stąd, no, do badania tej historii. Nasze archiwa są otwarte, ale sam Instytut Pamięci Narodowej wszystkiego no, nie jest w stanie zrobić.
Tak, tutaj pan prezes ma na pewno rację, bo ostatnio otrzymałem z Polski właśnie książkę, bardzo można powiedzieć z punktu widzenia historii, no niszową, bo dotyczącą polskiej piłki nożnej, Tajna historia futbolu, która też oparta jest na materiałach właśnie IPN-owskich. Ale to tak na marginesie. Ja bym na zakończenie chciał jeszcze pana zapytać o jedną rzecz. No nie da się ukryć, że IPN czasami znajduje się w środku, nazwijmy to, wojny politycznej, tak? Staje się takim elementem, który jest wykorzystywany w takiej bieżącej polityce. Jak się pan do tego odnosi?
Ale my nie jesteśmy instytucją polityczną. To, że ktoś wykorzystuje nas politycznie, my nie mamy na to wpływu. No, nasza codzienna praca, nasze wystawy, nasze publikacje, nasze inicjatywy, no, bronią się przed takimi opiniami. Rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej, i to od pierwszego dnia swego istnienia, myśmy się już przyzwyczaili, że byliśmy instytucją bardzo, bardzo przez niektóre środowiska atakowaną, prawda, bo dlaczego? Istotą naszej działalności jest dążenie do prawdy. Ta prawda jest dla części osób czy środowisk niewygodna, ale my zawsze, to będzie to nasze najważniejsze kryterium, nie kwestie polityczne. Oczywiście no, nie ma co ukrywać. Jestem również po spotkaniu tutaj, prawda, z panią redaktor Dziennika Związkowego i tutaj myślę, zgodziliśmy się, że takie szukanie niezależności, prawda, takiej czystej, no to jest abstrakcja. Przecież każdy z nas ma jakieś sympatie, prawda, jakieś poglądy polityczne czy inne, takiej czystej, prawda, niezależności my nigdy nie zbudujemy. Ale jak mówię, no, naszym takim wyznacznikiem i punktem zasadniczym jest prawda, a niestety było tak, że nie wszyscy tą prawdę przyjmują chętnie i w ostatnich no, kilkunastu latach, my działamy od 2000 roku, wiele razy, i to trzeba dzisiaj przyznać już, że niesłusznie byliśmy atakowani, bo te kwestie, które rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej podnosił, mówił samotnym głosem przez wiele lat, dzisiaj tak mówią wszyscy, a Instytut jest przez niektórych dalej atakowany, ale my Mamy już 18 lat, osiągnęliśmy ten wiek dojrzały, a przed nami bardzo dużo do zrobienia i te lata szczególne. Chcemy pokazać wspólnie z Polakami, zastanowić się razem, jaką wartością jest niepodległość, bo my tą niepodległość dzisiaj mamy, możemy z niej korzystać, a tak to zwykle jest, że jak coś jest mamy, to jest oczywiste, to się nad wartością tego nie zastanawiamy, ale musimy pamiętać, że za nami są też te pokolenia, które były przedtem, te, które mieszkały tutaj, oni za nas też zapłacili. To, że my dzisiaj możemy swobodnie podróżować, żyć w wolnej Polsce, to jest również ich zasługa. I to, co możemy im dać, to jest pamięć o nich. I tą pamięć chcemy przekazać następnym pokoleniom, bo mamy niezwykłą historię narodu Rzeczpospolitej. Polacy szczególnie umiłowali wolność. To nas zbliża również do Amerykanów. Byliśmy przez wieki gotowi za tą wolność płacić dużą cenę. Ponosiliśmy duże ofiary, byliśmy w niejednej opresji, ale ostatecznie zwyciężaliśmy. I to jest niezwykła siła naszego ducha. A wiek XX, przecież tyle razy skazywani, chociażby Pakt Ribbentrop-Mołotow na zagładę, a zwyciężaliśmy. Daliśmy później światu jeszcze, daliśmy światu prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Stworzyliśmy Solidarność, zmieniliśmy bieg historii. Wydawało się to niemożliwe. Teraz chcemy to niemożliwe pokazać sprzed 100 lat, jak nasi przodkowie w państwie rozdartym przez 3 potężne mocarstwa, przy obojętności Europy do sprawy Polski, potrafili dzięki kulturze i dzięki pamięci właśnie, dzięki pamięci tego trwania w cywilizacji łacińskiej się wydobyć na niepodległość. Jesteśmy wielkim, dumnym narodem. Musimy szanować naszą historię, a nie pamiętać. Po to też jest Instytut Pamięci Narodowej.
Świetnie powiedziane. Ja jestem przekonany, że to, że możemy rozmawiać w XXI wieku w Chicago, w języku polskim, w polskim radiu, to też jest zasługa tych wszystkich wielkich postaci, o których pan prezes powiedział. Dziękujemy za wizytę w Radiu 103.1 FM w Chicago. Będziemy na bieżąco informować o wszystkich inicjatywach, które IPN tutaj w Chicago przygotował w czasie tego pobytu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo państwu.